Dochodzi godzina 16. Na Fakty RMF FM zapraszają Maja Dudkiewicz i Michał Kowalewski.
Jacek Kurski kompromitująco tłumaczy się złamania przepisów drogowych.
Europoseł PiSu ponownie przekroczył prędkość.
To świadczy dobrze, że poseł chce być we wszystkich miejscach.
To świadczy źle o pośle, bo zasłania się immunitetem, nie chcąc zapłacić mandatu.
Afera hazardowa, która zatrzęsła posadami polskiego rządu, interesuje nie tylko nas.
Żywo komentowana jest także na Ukrainie, zwłaszcza po dzisiejszej dymisji ministra sportu.
We Wrocławiu znów rewolucja. Urzędnicy zmieniają rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
Jacek Kurski. Drogowa święta krowa.
Z wrodzonym wdziękiem żartował dzisiaj z wydarzeń na Mazurach. Jadąc na otwarcie biura poselskiego, pędził prawie 110 km na godzinę przez miasto.
Zatrzymała, bo chciała uświetnić chciała to wydarzenie i osobiście mnie eskortowała, żeby wskazać najkrótszy dojazd.
Później Kurski przyznał, że nie należy przekraczać dozwolonej prędkości, ale wciąż bagatelizował tę sprawę.
Proszę nie robić z jego widły, to jest dwupasmowa ulica. Bardzo przepraszam, ale to nie jest powód, żeby państwo przedstawiali to w trybie jakimś takim nieprzyzwoitym. No, nie wypada, ale jak się czasem człowiek spieszy, to czasem się przekroczy. No to świadczy dobrze, że poseł chce być we wszystkich miejscach, a akurat mam okręg wyborczy największy w Polsce.
To nie jest robienie z igły wideł. Jacek Kurski może stawiać się ponad przepisami ruchu drogowego, bo wie, że nic mu się nie stanie.
Kierowca wylegitymował się prawem jazdy i oświadczył, że posiada immunitet posła Parlamentu Europejskiego.
Mówi Izabela Niedźwiecka z olsztyńskiej policji.
Policja mandatów Kurskiemu nie daje, bo nie może.
My wysłaliśmy mu kolejną już zresztą naklejkę na auto z napisem: uwaga, polityk za kierownicą.
To na razie najpoważniejszy efekt afery hazardowej. Mirosław Drzewiecki podał się do dymisji, a premier ją przyjął.
Informacje o odejściu ministra sportu natychmiast podchwyciła Ukraina. Portale internetowe wiążą tam dymisję Drzewieckiego z korupcją, do której miało dojść podczas polskich przygotowań do Euro 2012.
Te komentarze przejrzał Krzysztof Zasada. Krzysztof, podziel się z nami tym, co znalazłeś.
Byłem przekonany, że da się w nich wyczuć pewną satysfakcję Ukraińców, wszak to Polska jawi się prymusem we wspólnych przygotowaniach do mistrzostw. Do tego media coraz to donoszą o domniemanych przekrętach ukraińskich urzędników odpowiadających za Euro. Zdziwiłem się, bo wśród internautów wywiązała się swoista dyskusja o bezkarnej ukraińskiej korupcji. Moją uwagę przykuł szczególnie komentarz: duży szacunek, taka dymisja u nas wciąż jest nie do pomyślenia, a także: ukraińscy politycy, co to znaczy podać się do dymisji za korupcję? Trudno się jednak dziwić tym komentarzom. W ostatnim raporcie korupcyjnym Transparency International na 180 państw Ukraina jest na 142 miejscu. Ostatnio zdominowana przez opozycję parlamentarna komisja śledcza zarzuciła Ministerstwu Sportu zawyżenie wartości prac na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, gdzie ma być finał Euro. W raporcie była mowa o jawnej kradzieży pieniędzy. Resort odrzucił te oskarżenia.
To miała być rewolucja. Na razie jednak jest zamieszanie.
Wrocławscy urzędnicy po raz trzeci w ciągu ostatnich miesięcy zmienili rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Od dzisiaj częściej kursują tramwaje. Niektóre z linii na skrzyżowaniach mają pierwszeństwo przejazdu przed samochodami.
Przy jednym z takich miejsc jest teraz nasz reporter Maciej Stopczyk. Maciek, jak na żywo wygląda ta rewolucja?
No, zależy od tego, kto na nią patrzy. Zmiany na pewno nie cieszą kierowców. W mieście, do którego właśnie zjechali studenci, na drogach zrobiło się ciasno do granic możliwości. Dodatkowe ograniczanie ruchu jest pomysłem, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Powodów do radości nie mają także mieszkańcy nowo wybudowanych wrocławskich osiedli, z którymi w czasie wakacji zlikwidowano połączenia autobusowe. Urzędnicy pozostali nieugięci na protesty pasażerów i w nowym rozkładzie linii nie przywrócono. Właściwie jedynymi, którzy skorzystają na tej tak zwanej rewolucji, są pasażerowie tramwajów.
Szybko, sprawnie, mnie się podoba.
Tyle tylko, że także tutaj nie można mówić o rewolucji, a jedynie o dobrym PR-ze magistratu, jak w dowcipie o rabinie i kozie. Najpierw zlikwidowano w miarę dobrze funkcjonujący system i pokazano, że może być gorzej. Teraz, gdy sprzedano kozę i przywrócono stary rozkład, okazał się on niedobry, a wręcz doskonały.
Huragan polityczny we Francji wokół pomysłu płacenia uczniom, którzy nie chodzą na wagary.
W trzech podparyskich zawodówkach ruszył dzisiaj kontrowersyjny program, który polega na tym, że klasy, w których będzie najmniej nieusprawiedliwionych nieobecności, dostaną 10 tysięcy euro, na przykład na zagraniczne wycieczki.
W Paryżu jest Marek Gładysz. Marku, czy perspektywa wysokiej nagrody pieniężnej sprawiła, że wszyscy uczniowie przyszli dzisiaj na lekcję?
Cóż, inicjatywa wywołała tak duże zamieszanie, że dyrekcja wszystkich trzech liceów zawodowych powiedział mi, że rząd zakazał im przekazywania mediom informacji na ten temat. Odesłano mnie do Ministerstwa Oświaty, które też nie chciało o tym rozmawiać. Nic dziwnego, gwałtowne kontrowersje wybuchły w samym rządzie. Część ministrów stwierdzi, że to w cudzysłowie amoralne przekupywanie uczniów. Inni argumentują natomiast, że nie znaleziono dotąd innego skutecznego sposobu walki z plagą wagarów, przez którą każdego roku 150 tysięcy nastolatków kończy naukę przed maturą i powiększa szeregi bezrobotnych.
Problem najwyraźniej jest. Inny pomysł zwiększenia frekwencji pojawił się w Marsylii. Uczniowie klasy liceum zawodowego z najlepszym wskaźnikiem dostaną bilety na mecze Olympique Marsylia. We'll be right back.
Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zostali Amerykanie. Elizabeth Blackburn, Carol Greider i Jack Szostak. Instytut Karoliński wyróżnił ich za odkrycie, jak telomery i enzym telomera zachronią chromosomy przed uszkodzeniem.
Prace tegorocznych laureatów wyjaśniły, jak starzeją się komórki. Pokazały także mechanizm tworzenia się nowotworów. Dzięki nim można badać szanse wydłużenia życia, można także walczyć z rakiem.
Niestety, jak podkreśla doktor habilitowana Joanna Beretta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, trudno osiągnąć jedno i drugie naraz.
Ci naukowcy, którzy chcieliby coś zrobić z telomerami, żebyśmy dłużej żyli, są w kłopocie, dlatego że zawsze wtedy będziemy mieć tę groźbę nowotworzenia. A ci, którzy by chcieli ograniczyć nowotwory przez ograniczenie aktywności telomerazy, będą mieli kłopoty z tym, że w tym samym będziemy przynajmniej niektóre aspekty starzenia się mieć u ludzi bardziej widoczne, jak choćby skóra.
Już jutro, przed południem, poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.